Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku DigiTalks. Ten odcinek będzie odcinkiem z gościem, a właściwie gościnią. I przyznam szczerze, że na ten odcinek z tą gościnią, o której zaraz powiem, bardzo się szykowałam i bardzo się cieszę, bo chcemy sobie porozmawiać o ważnych tematach, ważnych w obszarze technologii, ważnych w obszarze szczególnie tak szybko rozwijającego się AI. I mam wielką nadzieję, że ta rozmowa będzie taka prawdziwa, głęboka, że dotkniemy rzeczywiście tych tematów, bo bardzo często traktuje się po wierzchu i mówi się w sposób bardzo ogólnikowy, a to są tematy, które będą nas przez najbliższe kilka lat dotykać i warto je rozbierać na części pierwsze. A moją gościnią w dzisiejszym odcinku DigiTalks jest doktorka Ada Florentyna Pawlak, która jest antropolożką technologii, wykładowczynią akademicką, i bardzo często opowiada o różnych aspektach rozwoju nowych technologii. Mogę z dumą powiedzieć, że jest ekspertką w biurze speakerskim w naszym Digital University. Ada, bardzo Cię serdecznie witam.
Cześć, Jowita, dzień dobry Państwu.
Ada specjalizuje się też w takich tematach jak transhumanizm, w różnych społecznych implikacjach związanych ze sztuczną inteligencją i tego tematu bardzo bym chciała dzisiaj dotknąć, bo będziemy rozmawiać o zagrożeniach społecznych związanych z rozwojem AI. Nie chodzi nam o to, żeby mocno Was nastraszyć, ale chodzi nam o to, żeby Was uwrażliwić na tematy, co do których będziemy mieć i mamy już dzisiaj ogromny wpływ na to, czy ten scenariusz, który się będzie dział w najbliższych latach, będzie scenariuszem pozytywnym czy negatywnym. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. To co, startujemy?
Pewnie, zaczynajmy.
Ada, pierwsze pytanie do Ciebie, takie trochę rozgrzewkowe, ale mam nadzieję, że ono nam ustawi dyskusję. Powiedz, jakie są Twoim zdaniem takie 2-3 największe zagrożenia społeczne, które dzisiaj są związane z rozwojem sztucznej inteligencji, takie, które nas czekają w najbliższych dosłownie 2-3 latach i takie, jakie widzisz na tym dalszym horyzoncie czasowym?
Jasne, no na pewno tutaj głównym graczem jest, tak jak mówisz, sztuczna inteligencja, która będzie wywoływać ogromne zmiany strukturalne na rynku pracy, ale również zmiany w naszym krajobrazie mentalnym i takim krajobrazie interakcyjnym, tak bym to nazwała, czyli wszystko, co związane jest z naszym dobrostanem, między innymi to, czy no właśnie damy się uwieść na własne życzenie, z drugiej strony na życzenie systemu ekonomicznego, w którym żyjemy, samotności właśnie i to, jakie ona będzie miała skutki społeczne. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, który łączy się oczywiście z całą wiązką tematów, w których AI króluje, takim między innymi jak media syntetyczne, które dziś rozwijają się bardzo dynamicznie i są atrakcyjne dla młodego pokolenia. No i myślę, że bardzo ważnym tematem jest to, że rzadko poruszamy sprawę, że dzisiaj pokolenie AI natives, możemy powiedzieć, to jest pokolenie, które zupełnie inaczej czyta technologię, inaczej na nią patrzy, inaczej z nią interaguje, a ci właściwie, którzy, możemy powiedzieć, kołyszą dyskurs z tym związany, no to jesteśmy my, milenialsi, tak? I tutaj musimy budować te mosty międzygeneracyjne, również związane z komunikacją, tak? I z tym, czy pod tymi samymi słowami ciągle się kryją te same sensy. Więc myślę, praca, samotność i komunikacja.
No właśnie, i posiedźmy troszkę głębiej w tym temacie samotność, bo on przebija się już coraz częściej od różnych mądrych ludzi. W 2023 roku mieliśmy 7. edycję naszej konferencji Masters in Robots, gdzie głównym gościem był profesor Scott Galloway, który dużo mówił o tym, że on uważa, że największym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, właśnie będzie samotność, właśnie będą te różne międzyludzkie interakcje. I rzeczywiście jest tak, że już widzimy to dzisiaj w różnych badaniach. Wielu młodych ludzi wybiera wirtualne związki czy wirtualne przyjaźnie zamiast realnych w prawdziwym świecie. I coraz trudniej im przychodzi nawiązywanie i utrzymywanie przede wszystkim kontaktów w tym świecie realnym. Można za przysłowiowe $2 mieć dziewczynę lub chłopaka wirtualnego i wiemy, że te projekty cieszą się gigantyczną popularnością. Technologia nie czyni nas szczęśliwszymi, ułatwia nam pracę, w wielu obszarach jest absolutnie niezbędna, zresztą obie my się to wiemy, bo też wiemy, jak jej dobrze używać, ale związki z ludźmi są dla nas ważne, a jednak od takiego codziennego doradzania poprzez bycie coachem, mentorem, coachem fitnessowym, po przyjaciela, partnera, coraz częściej widać, że AI nam rzeczywiście zastępuje. Powiedz mi, jakie jest na ten temat twoje zdanie, jakieś koncepcje, przykłady, badania, co na ten temat sądzisz?
Dobrze, przywołałaś Scotta Galloway'a, ja tutaj odsunę jeszcze dwa nazwiska badaczy, którzy myślę, że dzisiaj w tym dyskursie samotności, a przede wszystkim dotyczącym młodej generacji są istotni, czyli Jonathan Haidt ze swoją książką The Anxious Generation, czy Jean Quigley, też z książką Pokolenia, która no dosłownie kilka tygodni temu została przełożona na język polski, do lektury bardzo zachęcam. Haidt wczoraj dokładnie odpowiedział na krytykę swojej pracy, która pojawiła się w magazynie Nature, no, gdzie wiemy, jak duży jest lobbying też korporacji, jest to kuszące dla badaczy, więc krytykowano tutaj jego podejście, że no nieprawda, że to media społecznościowe, że jest bardzo wiele czynników ekonomicznych. No i jasne, tych czynników jest mnóstwo, ale media są tutaj rzeczą kluczową. W ogóle myślę, że samotność się stała taką kulturową metaforą, nie tylko zwraca chyba uwagę na tą determinującą rolę mediów w kreowaniu kultury, ale w ogóle przerażonych wspólnot, takiego szalałego jakiegoś katastrofizmu, który oczywiście ma bardzo wiele przyczyn pozamedialnych, tak, takich politycznych, geopolitycznych, ekonomicznych. Natomiast niewątpliwie tutaj coś, co nazywam technointymnością, czyli takie szybkie zwrócenie się za pomocą właśnie sztucznej inteligencji, która bywa ucieleśniana cyfrowo lub nawet nie ucieleśniana w postaci tylko chatbotów, daje nam chwilowe wytchnienie, jest w stanie nam powiedzieć miłe słowo, towarzyszyć bez żadnych żądań właściwie, prawda, w każdej chwili. No, jest to rzecz niezwykle kusząca. To, co mi się wydaje niezwykle interesujące i myślę, że tutaj Państwo powinniście zwrócić na to uwagę, jeśli uważacie, że nie macie takiego w sobie potencjału, żeby się uzależnić od tego typu agentów, to że pojawiły się pierwsze badania, to są badania Timothy'ego Bruna i Dylana Wagnera, które mówią coś takiego. Samotni ludzie realnie postrzegają fikcyjne postacie. Czyli im bardziej jesteśmy na własne życzenie lub z wielu innych powodów w izolacji, tym zmienia się, możemy powiedzieć, nasze oprogramowanie zupełnie. W przyśrodkowej korze przedczołowej zaciera się różnica między prawdziwymi a fikcyjnymi postaciami. Dlaczego? Tutaj się kłania właśnie antropologia ewolucyjna, ona mówi, że to pozwala na zaspokojenie potrzeby przynależności, prawda? No pamiętajmy o tym naszym długim ewolucyjnym uposażeniu. No i dlaczego to jest ważne? Dlatego, że my siebie nawzajem możemy nie zrozumieć, tak? Bo my, którzy wyrośliśmy w tej kulturze analogowej, gdzie mamy wielu jeszcze przyjaciół, krótko mówiąc, support społeczny. Niektórymi z tych rozwiązań, które oferuje dzisiaj technointymność, ta sztuczna inteligencja, możemy się bawić i w żaden sposób nie być rzeczywiście podatni. Tak? Natomiast już to pokolenie AI natives, które no, doświadczyło pandemii, doświadczyło izolacji, które niekoniecznie ma wykształcone jakieś wspierające mocno więzi społeczne, rzeczywiście mogą się uzależniać. Co więcej, takie analizy, które my prowadziliśmy ze studentami właśnie na lovebotach, tak nazwaliśmy te byty, które mogą być bądź to przyjaciółmi, bądź symulować, prawda, romantycznego jakiegoś tutaj przyjaciela, no rzeczywiście pokazuje nam to, że lepsze radzenie sobie z samotnością, no, strategią może być na to stosowanie takiej postaci. Tak? Co jeszcze jest ważne w kontekście tych sztucznych bytów? Potrzeba związku emocjonalnego. W takiej sytuacji samotności ludzie intensywniej doświadczają takiej potrzeby związku i ta antropomorfizacja wtedy stanowi taki sposób na zaspokojenie tych potrzeb, więc jako strategia ewolucyjna to nie jest głupie, możemy powiedzieć, bo chwilowo to troszkę, wiesz, jak fast food, tak? To mamy takie fast emotions, że w krótkim terminie czasowym to może być rzeczywiście wspierające. No problem zaczyna się dopiero, kiedy my to traktujemy jako długoterminową strategię emocjonalnego żywienia. No, wiemy, jakie to może mieć wówczas skutki. I właściwie takie analizy pokazują tutaj, że to, co jest takim dużym zagrożeniem, to będziemy podobnych rzeczy oczekiwać od osób, z którymi będziemy wchodzić w interakcję, od osób ludzkich, prawda? Bo ile taka postać nieludzka, jakiś wizerunek bez podmiotu, on może rzeczywiście utrzymywać nas w takim miłym, łudzącym, łechcącym przekonaniu, że jacy to jesteśmy fajni, prawda, sympatyczni, jaką mamy wiedzę na różne tematy, to jednocześnie ci cyfrowi agenci są naprawdę interesującymi rozmówcami, prawda? Przecież oni mają, sztuczna inteligencja, wiedzę na każdy temat. No, w przypadku tutaj relacji z człowiekiem nie zawsze tak jest, więc to może później budzić no, jakieś wygórowane oczekiwania od prostych przyjacielskich interakcji. Problemem tutaj myślę jest też to, że taka autoprezentacja w mediach społecznościowych, ona zobacz, że stała się jednym z takich ważniejszych rysów w naszej kulturze, która no, niewątpliwie jest narcystycznie zorientowana. Tak? Jest taki imperatyw doskonałości, oczywiście w tych młodszych pokoleniach czasem to wahadło się odchyla i jest taka tendencja, prawda, jak Biril na przykład wprowadził, żeby pokazywać się bez żadnych ulepszeń. No ale w dużym stopniu ten paradygmat tej kulturze prawego kciuka no, jest taki, żebyśmy byli tak czy inaczej atrakcyjni dla swojej grupy, więc to nam bardzo przeszkadza z wyjścia w ogóle z takiej no, kultury, możemy powiedzieć, okulocentrycznej, tak?
Tak. To też jest ważne, że ta komunikacja, której my się uczymy na AI-u, ona jest jednostronna, jednowymiarowa, bo w relacji dwojga ludzi jest szacunek i zrozumienie i interes obu stron.
Tak.
W momencie naszej relacji ze sztuczną inteligencją, to ona jest dla nas, ma ogromną ilość danych o nas, więc potrafi zaspokoić na każdym poziomie takiej rozmowy, takiego współodczuwania i tak dalej, a jednocześnie nic od nas nie potrzebuje, nie bierze nic w zamian, więc uczy takiej bardzo niewłaściwej formy komunikacji i właśnie dokładnie tak jak mówisz, następnie powoduje oczekiwania w prawdziwej relacji podobnego zachowania, czyli takiego mocno, uczy takiego mocno egoistycznego podejścia, nieempatycznego.
Zgadzam się w pełni to, że podkreślasz właśnie bezkosztowość tej relacji. Zobacz, że tak jak jesteśmy skąpcami poznawczymi, tak jesteśmy troszeczkę skąpcami też emocjonalnymi. Kiedy nam jest dobrze, ciepło, przyjemnie i bezpiecznie, no to bardzo często rzeczywiście nie wkładamy takiego wysiłku, jaki powinniśmy w każdą właściwie relację. Tutaj ten dobrostan obu stron, który też podkreślałaś, jak najbardziej, tak? I w takich relacjach no właśnie z człowiekiem, kiedy ja mam przyjaciela, no to czasem kosztem swojego komfortu muszę mu powiedzieć, słuchaj, no według mnie się mylisz, tak? Albo słuchaj, według mnie to twoje zachowanie, no to takie niezbyt jest etyczne i zastanów się, czy wybierasz odpowiednią drogę. Tutaj, kiedy my robiliśmy takie analizy SWOT, czyli patrzyliśmy sobie na wszystkie plusy, minusy, szanse, zagrożenia tych syntetycznych towarzyszy, to rzeczywiście bardzo studenci podkreślali to, że zarówno takie boty jak Miła AI, Romantic AI, czy już leciwa babcia replika AI, która właściwie rozpoczęła ten trend na sztucznych przyjaciół, że one rzeczywiście zawieszają nas w strefie komfortu. Bardzo rzadko taki syntetyk powie ci, nie zmień zdanie, tak? Niektóre rzeczy oczywiście są zaprogramowane w systemie i tutaj Miła AI chyba rzeczywiście na prowadzenie się wysuwa. Jest jeszcze taki chatbot Girlfriend GPT, która również czasem koryguje, ale większość z nich nie. Co więcej, powiem ci, że no my byliśmy w szoku, kiedy taki chatbot Romantic AI po informacji, że rozmawia z dwunastolatkiem, mimo że wcielał się w rolę dwunastolatka student, zaczął wysyłać zachęcające tak zwane nudesy, czyli nagie zdjęcia. Jaki jest tutaj kolejny problem? My nie jesteśmy legislacyjnie, prawnie na takie sytuacje w ogóle przygotowani. Dlaczego? Dokładnie. Dlatego, że zdjęcia, które wysyłał chatbot, to oczywiście są obrazy sztucznych ludzi, sztucznych ciał. Czyli możemy powiedzieć, że to nie narusza praw osobistych nikogo. No i mimo podkreślania trzykrotnego, że hej, rozmawiasz no właśnie tutaj z dzieckiem, z nastolatkiem, ten chatbot te zdjęcia wysyłał, więc to jest kolejna niesamowicie problematyczna kwestia, narażanie dzieciaków, krótko mówiąc, na pornograficzne treści, tak? Wchodzenie w sferę emocji zupełnie z nieludzkiej strony, możemy powiedzieć. To jest nowe zupełnie w naszej kulturze, tak?
Tak, ale też nie fejki porno, które się też mnożą, ale też i takich przykładów, jak mówisz, jest mnóstwo. Na przykład można tak naprawdę oszołomić też te boty dosyć szybko i naprowadzić na różne niebezpieczne rozmowy. O tym mówiła chyba profesor Amy Webb ostatnio w którymś wykładu, że w rozmowie z chatbotem jakby zachęciła go, żeby zaproponował, jak można oszukać rodziców, jak jest się 14-latką, która chce wyjść na noc do koleżanki, a jest zakaz, oraz jak przenieść relację z 40-letnim mężczyzną na bardziej erotyczną formułę, jak zaplanować swój pierwszy raz i on z ochotą odpowiadał na takie pytanie, więc tych zagrożeń jest rosnących multum.
No właśnie, a przecież wiemy doskonale, że największym fanem dla nastolatka będzie badanie granic, prawda? W taki czy inny sposób, kiedy to było sprawą pokoleniową, no to rodzice, którzy kiedyś sami te granice badali, no wychodzą z zupełnie innej puli doświadczeń niż dzisiaj, kiedy przecież bardzo często rodzice milenialsi, no właściwie z takimi aplikacjami jak charakter AI, no nie mieli sami do czynienia, tak? No często to jest brak czasu, my byśmy sobie życzyli, żeby ta uwaga była tak ogromna i wspaniale, kiedy jest, ale no dzieciaki niesamowicie przełamują wszelkie zabezpieczenia, a kiedy system im jeszcze w tym pomaga, no to no właśnie, no tutaj pojawiają się kwestie problematyczne. Jeszcze jedna, która jest problematyczna, a o której wcale niewiele się mówi, że właściwie poprzez izolację no, dokonywać można największych manipulacji. Samotność jest sprawą osobistą, oczywiście, ale pamiętajmy, że jesteś sprawą polityczną, tak? Oznacza to, że takie konstruowanie przeróżnych rzeczy w kulturze no, nie dokonuje się w pojedynkę, lecz zakłada zawsze współpracę, tak? Ja pamiętam książkę Hanny Arendt i to jest rzecz, słuchaj, sprzed no ponad pół wieku, to były lata 50. Ona pisała o tym, przedstawiała samotność jako taką wspólną płaszczyznę terroru, tak? Badała jej funkcję jako głównej broni wykorzystywanej przez opresyjne systemy. No bo jeśli ja boję się powiedzieć ci o moich spostrzeżeniach, na przykład dotyczących właśnie jakichś używanych przeze mnie aplikacji, systemów, jeśli ktoś, kto ze mną siedzi w ławce, się boi, tak? Lub jeśli nie mamy ze sobą kontaktu, to po prostu pewna taka technokultura zaczyna się rozwijać, tak? I tutaj ta samotność, my możemy ją czytać też jako taką samotność międzygeneracyjną, samotność polegającą na niemożliwości dotarcia się komunikacyjnego, no i wzajemnego wspierania w tych problematycznych kwestiach.
A z drugiej strony świat rozwija się i żyje z relacji, nawet Dolina Krzemowa powstała z relacji między kilkoma zapaleńcami w temacie technologii, już nie mówiąc o przedłużaniu gatunku, nawet pomijając ten wątek, który w sumie jest kluczowy, jest tu cała masa elementów, gdzie te tribes słynne, które tworzą świat, społeczeństwa, społeczności, nagle ten łańcuch zaczyna być rozerwany. Ale wiesz co, przeszłabym do wątku, który też jest związany poniekąd z samotnością oraz też z takimi mocnymi zmianami społecznymi, które nadejdą, a mianowicie technologiczne bezrobocie. Bo nie wiem, bo nie gadałyśmy o tym, więc ciekawa jestem w ogóle twojego zdania. Ja bardzo mocno uważam, że najbliższe 20 lat pokażą nam, że część osób po prostu nie jest w stanie się bez przerwy przekwalifikowywać i nie wszyscy wszystkiego potrafią się nauczyć i nie wszyscy we wszystkim będą w stanie być dobrzy i będzie cała masa osób dziś zatrudnionych, które będą niezatrudnialne w tej mocno zautomatyzowanej i technologicznej rzeczywistości. Powiedz mi, co ty o tym sądzisz i jakie myślisz, jeżeli i tak uważasz, to jakie myślisz, że będą tego konsekwencje też społeczne?
No wiesz co, to jest temat oczywiście, który gdzieś my przerabiamy, myślę, od dekady, prawda, tak dyskursy. Myślę, że Ferrari tutaj kiedy się pojawił, no prawie 10 lat temu już chyba na tej takiej scenie konferencyjnej, pamiętam, że on zwracał na to uwagę i rzeczywiście ci, którzy poszli za tymi jego predykcjami, dzisiaj stworzyli jeden obóz i jest też obóz zupełnie przeciwny. Ja powiem ci z takim doświadczeniem etnograficznym. Ja kochałam i kocham do dzisiaj skanseny i te skanseny zawsze są pod takim hasłem ocalić od zapomnienia, tak? Zapoznają nas z życiem codziennym dawnego świata. I budową domu, funkcjonowanie gospodarstwa, wiesz, tym jak pożywienie przygotowywaliśmy, odzienie. No i mamy tych zawodów przecież zapomnianych mnóstwo, jakiś dekarz, prawda, bednarz, kołodziej, kowal, rymarz, właściwie jak wchodzimy w ten świat skansenów i dzisiaj sobie robimy je weekendowo, że tak powiem, to właściwie to jest to całe uniwersum, które już dziś nie istnieje. No i teraz oczywiście to pewnie co najbardziej gdzieś sprawia nam problem, ale też budzi lęk, to na ile staniemy się sami skansenem za życia tego właśnie pokolenia, tak? Czyli nie zdążymy się przekwalifikować, bo niegdyś te zmiany były oczywiście dużo bardziej rozciągnięte w czasie. Myślę sobie, że taki mechanizm tej, nie wiem jak to nazwać, twórczej destrukcji, on po prostu zawsze w historii, jak spojrzysz sobie antropologicznie, on na napędzał rozwój gospodarczy. Niestety napędzał też konflikty i jak tak. sobie tu zobaczymy na osi czasu, to one występowały równolegle. Tak? Te stare, nieefektywne metody gdzieś tam szły do lamusa, były zastępowane przez bardziej wydajne. Z jednej strony ten potencjał zaoszczędzony był przenoszony do innych sektorów gospodarki, ale oczywiście rodziło to konflikty, jak kiedy sobie pomyślimy o pierwszej i drugiej wojnie światowej, to one bardzo mocno łączą się z procesami no chociażby tak elektryfikacji, z procesami no, automatyzacji w przeróżnych obszarach też życia. Pytanie, na ile nasz gatunek no, po prostu wyciąga z niektórych rzeczy wnioski, a na ile to w jakiś sposób pozostaje poza nami właśnie ten mechanizm twórczej destrukcji. Ja myślę, że tak, jeśli chodzi o takich cyberpesymistów, to pamiętam oksfordzkie badania tam, Carl Frey i Michael Osborne, oni pokazywali, tylko wiesz, w jaki sposób oni się zdecydowali na taki wybór metody opartej na profesjach i zawodach, prawda? Czyli co zostanie, co nie zostanie. Natomiast ona do końca w dzisiejszym świecie mi się nie wydaje adekwatna. Chyba lepiej zastosować taką metodę bazującą na wiązkach zadań spełnianych w miejscach pracy, bo one są przeróżne i zobacz, że dzisiaj, jak pomyślimy sobie nawet o kasjerach, kasjerkach, no to przecież oprócz tego, że oni, nie wiem, odbijają towary, to bardzo często też wykonują pracę emocjonalną. Tu się uśmiechną, tu powiedzą dzień dobry, coś zrobią. My dzisiaj już wiemy, tak, na podstawie wielu bardzo badań, między innymi no, mój przyjaciel, profesor Artur Modliński prowadził takie badania w muzealnictwie, tak, patrzył na ile my chcemy mieć kontakt z robotami w pewnych przestrzeniach publicznych, a na ile oczekujemy tam obecności człowieka. No i te badania pokazują, wiele pracy emocjonalnej będzie no, niezastępowalne. Już nie mówię o rzeczach oczywistych, czyli zawodach opiekuńczych, prawda, nad starszymi osobami, co dzisiaj będzie, wydaje mi się, tak rosnącym niesamowicie rynkiem. Pytanie, na ile my jesteśmy w ogóle mentalnie gotowi, żeby na wielkiej skali się przekwalifikowywać do tego rodzaju pracy. To jest bardzo ciężka praca, podobnie jak opieka nad dziećmi, ale na pewno cała część pracy, która ma dawać nam komfort naszemu ciału, tak? Bo wiemy, że już sztuczna inteligencja tą pracę psychologiczną bardzo często może wykonywać, prawda? Ale taka, żeby nasze ciało było zaopiekowane, prawda? Wzrost od dziecka, czy później starość, no to tutaj człowiek będzie, wydaje mi się, niezastępowalny, tak? Tak. To się zmienia, bo czasem się mówi obsługa kelnerska, fryzjerstwo, prawda, tak. Edukacja, no jakiś czas
ale temu... Ale nawet customer service, prawda, gdzie wcześniej tak. sobie nie wyobrażaliśmy, że nas będzie obsługiwać nie człowiek. Dzisiaj te nowe pokolenia wychowane na grach, one zupełnie jakby płynnie przez to przychodzą, w żaden sposób nie mając w tym problemu.
Jasne, no masz rację, słuchaj, nie wyobrażaliśmy sobie przecież, że zawody kreatywne zostaną postawione niejako pod ścianą, a dzisiaj to jest przecież główna dyskusja, tak? Na sztuczna inteligencja, tekst, obraz, obraz ruchomy właściwie, co możemy sobie wyobrazić, dubbing i to się stało na przestrzeni roku, tak? Więc tutaj ja się zgodzę, że wiele rzeczy nas może zaskakiwać. No ja pamiętam jeszcze taki, to niedawno, podział prac na 4 kategorie, czyli intelektualne, manualne, rutynowe, nierutynowe, tak? I tutaj badacze pokazywali, że nie będzie różnic w zastępowaniu pracy zależnie od charakteru manualnego, intelektualnego, tylko od rutynowości, tak? Schematyczne, niewymagające kreatywności miały być łatwo automatyzowane. No a dzisiaj jest dokładnie odwrotnie, tak? Wielu dyrektorów kreatywnych, koncept artystów, no naprawdę jest tutaj w niskim dobrostanie, że tak powiem, myśląc o przyszłości. No oczywiście myślę, że tutaj legislacja i prawo to jest kolejna rzecz, a kolejna rzecz, nie wiem, być może słuchaj, to będzie jakiś CSR przyszłości, już widziałam kilka agencji medialnych, które nawet PR-owo wydają artykuły, że nie zwolnią pracowników po wejściu sztucznej inteligencji, tylko będą chcieli, no wiesz, wprowadzać tą politykę centaurów, tak, żeby pracowali razem, no zobaczymy na... jak długo, tak? To jest bardzo, bardzo trudno jest rzeczywiście w tym obszarze coś mówić. Można powiedzieć tylko, że my mamy tę intuicję naprawdę od dekady. Pamiętasz, jak kiedy wszedł kapitał XXI wieku Pikettiego? On już tak. przecież podawał różne tego typu predykcje, ale mówił też wyraźnie, że jeśli produktywność maszyn będzie wzrastać i wypierać ludzką pracę, to korzyści z pracy przypadną posiadaczom kapitału, czyli właścicielom robotów, właścicielom systemów. I myślę, że dzisiaj takie najgłośniejsze pomysły, które no mają jakoś wyjść naprzeciw tym wyzwaniom technologicznego bezrobocia, no to oprócz słynnej koncepcji powszechnego dochodu gwarantowanego, to jest też idea akcjonariatu pracowniczego, czy opodatkowanie maszyn. No pytanie, na ile te nasze pomysły, które wiesz, wychodzą od myślicieli, wychodzą z uniwersytetów, wychodzą od jakichś figur takich...
Filozofów,
krótko mówiąc tak, których fajnie się słucha i fajnie się przeprowadza te eksperymenty myślowe, jak to by było nam dobrze, gdyby, na ile właśnie to, że żyjemy w hiperkapitalizmie, tak, w hiperlobbingu tych wielkich tworów, na ile to będzie mogło być wdrożone w życie, chociaż no, trudno wyobrazić sobie przyszłość, w której, wiesz, będzie podaż wszystkiego, a nikt nie będzie miał siły nabywczej. No.
To chyba Ray Kurzweil, wiesz, ostatnio powiedział na naszej konferencji Singularity University, co mi tak mocno utkwiło: power is disconnected from responsibility dzisiaj. I to jest takie bardzo niebezpieczne zdanie, tak? Że władza, moc, największe światowe pieniądze są w rękach tak naprawdę, jak dobrze popatrzysz, kilkudziesięciu osób o często podważanej moralności i kręgosłupie, prawda, zamknięci w bańkach, a z drugiej strony kiedyś, nie wiem, system bankowy był oparty na całej masie, jest oparty na całej masie regulacji i jest, myślę, dużo lepiej zrozumiany niż dzisiaj na przykład kryptowaluty, prawda?
No, to prawda. No, wiesz, ja się zastanawiam nad tym, że właściwie ten dyskurs dotyczący bezrobocia technologicznego, to on ma swoje prawie 100 lat, bo przecież John Maynard Keynes, on wprowadził w takim eseju Economic Possibilities for Our Grandchildren. Dokładnie, słuchaj. On w przekonaniu tego ekonomisty bezrobocie technologiczne i taki nierówny podział dochodów w społeczeństwie, one będą stanowiły główne wyzwanie dla naszych wnuków, no i się nie pomylił, tak? No może okazało się, że dla prawnuków, a nie wnuków, ale dokładnie to, przed tym teraz stoimy. To różne były też w historii pomysły, właściwie to można sobie tak opowiedzieć anegdotycznie, ale chodzi mi o wprowadzanie wynalazków, które miały taką moc wywrotową w historii, bo na przykład w wieku XVI był taki wynalazca William Lee, który stworzył ramę pończoszniczą. Brzmi śmiesznie, ale to była maszyna, która miała zautomatyzować taką ręczną pracę tysięcy tkaczy, którzy no, po prostu wytwarzali pończochy, które się u pani cieszyły popularnością. No ale co ciekawe, królowa Elżbieta I, ani król Francji Jakub I postanowili, że nie zaakceptują i nie dadzą temu Williamowi Lee szansy na produkcję tego wynalazku. I nawet królowa odpisała, że taki wynalazek znaczyłby dla jej biednych poddanych ruinę. I to nie zostało wprowadzone. No i dopiero 200 lat później, 1780 któryś rok, tak, tkanie ręczne zostały wyparte przez krosno mechaniczne. Ale no właśnie, te działania możemy powiedzieć, że były uzależnione od tego, jaki był główny system, tak? Dla monarchii bezpieczeństwo gdzieś poddanych, a w późniejszym czasie władza absolutystyczna, jak została zastąpiona jakąś reprezentacją parlamentarną, no to już ważniejsze było wprowadzenie tych wynalazków, więc my często zapominamy, prowadząc sobie takie, wiesz, własne analizy na ten temat, jaki to jest system, ile tu jest naczyń. My ciągle tkwimy trochę, myślę, w takiej idei narzędzia, no nie? I tak myślimy o przeszłości, jak o narzędziach, a tymczasem dzisiaj to są tak skomplikowane systemy, prawda, od tych systemów finansowo-akcyjnych.
Zależne od siebie.
A do tego dochodzi ego, tak jak powiedziałaś, chłopców i dziewcząt z Doliny Krzemowej, ale no niestety wiemy głównie, że chłopców, jak się popatrzy na odsetek doktoratów ze sztucznej inteligencji w ostatniej dekadzie, to słuchaj, 75% to są mężczyźni.
Tak.
Więc nawet samo to, tak, zupełnie inne podejście do skuteczności, do empatii, do aplikowalności takich systemów. Nie oszukujmy się, no jest to inne podejście. Nawet jak sobie tak ostatnio myślałam o tym, kto się zajmuje dobrostanem i sztuczną inteligencją, kto się zajmuje emocjami, no głównie to są kobiety, zobacz na pionierki.
Tak, etyką. Tak. Jeszcze tu przechodzimy do tematu nierówności, który bym chciała na sekundę też liznąć, bo to jest też związane z tym pędem do jak najszybszego skeszowania technologii, bo jak popatrzymy jakąś nową cechę, jakąś nową szybkość, jakąś nową umiejętność, sztuczna inteligencja pokazuje mniej więcej co tydzień dzisiaj, co dwa tygodnie, a tak, przez ostatnie dwa lata no, cały czas w żadnym stopniu, w żadnym procencie nie poradziła sobie z problemem nierówności, czy z problemem pomijania na przykład płci żeńskiej w wielu obszarach, tak? Chociażby te słynne co roku powtarzane doświadczenie na SXSW, gdzie czy w przypadku Midjourney, czy którejkolwiek, czy któregokolwiek modelu, pokaż jak wygląda CEO dużej organizacji, też zawsze biały mężczyzna w okolicach 40 w ekskluzywnym garniturze, nawet na zapytanie pokaż jak wygląda CEO dużej organizacji produkującej tampony, to jest po prostu taki sam facet tylko z tam, dużym tamponem pod pachą.
Tak.
I co roku, i co pół roku, co kilka miesięcy powtarzamy takie doświadczenie i ono jest ma dokładnie te same efekty. No, widzieliśmy jak Google próbował załatwić ten problem w pewnym momencie Gemini'em, no to nagle Gemini zaczął przekłamywać w drugą stronę, nagle ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych byli w przeróżnych nacji, podczas gdy to niestety nie była prawda, niestety bądź niestety. Więc myślę, że jakby wciąż jest dokładnie takiej samej wielkości problem.
Tak, tu o tych interwencjach to przypomniała mi się też taka bardzo kuriozalna, widziałaś na pewno, kiedy różne nacje pokazano jako żołnierze SS w przeszłości i to też było absolutnie przedziwne. No niestety, no tutaj przypomina mi się sentencja Stanisława Lema, że jednak technologia jest lustrem, tak? I wiesz, my często słyszymy, że sztuczna inteligencja jest obiektywna, jest sprawiedliwa, no ale cóż, no powiem, że te algorytmy karmione są danymi skrzywionymi, tak, no to będzie to uprzedzenie powielać, no dopóki społeczeństwo będzie niesprawiedliwe, nieinkluzywne, przesiąknięte stereotypami, to będzie tak odzwierciedlała rzeczywistość i pogłębiała nierówności, więc tutaj praca to z jednej strony jest praca nad systemami, ale z drugiej strony to jest praca, no jak zwykle u podstaw, tak, praca edukacyjna. Myślę, że moje doświadczenie ze studentami jest takie, że już to się zmienia bardzo i to jest fajne, oni są wyczuleni naprawdę na szereg kontekstów, na które no nasze pokolenie myślę, że miało dużo mniej kowadełka zmyślne wyciągnięte, więc to jest taka jakby dobra wiadomość, że to będzie prawdopodobnie pilnowane, tylko teraz jest pytanie, na ile to będzie pilnowane w mikrospołecznościach, bo w ogóle na ile to pokolenie będzie miało dużą ochotę na działalność polityczną w demokracji i wprowadzanie tych rzeczy po prostu walką, tak, bo polityka jest rzeczą często bardzo nieprzyjemną, tak, a
niewdzięczną.
No, niewdzięczną, oczywiście, tak, żeby niektóre rzeczy po prostu w następnych dekadach gdzieś powodowały, że my mamy no, coraz lepsze życie, to trzeba się no niestety, no za przeproszeniem, bardzo, bardzo urobić u podstaw i te wszystkie czynności uświadamiania społeczeństwa są wielką pracą. Ja myślę sobie o tym, że one są o tyle niewdzięczne, że czasem bardzo trudno być ambasadorem tych kwestii, kiedy samemu nie jest się zainteresowanym. Tak. To jest problem, że zauważ, że zazwyczaj te postaci takie, które my kojarzymy z różnych takich grup społecznych, które są jakoś dyskryminowane, to są no, sami zainteresowani, oni walczą o po prostu o swoje prawa, a no, nie jesteśmy jeszcze do końca na takim etapie, żeby to robić bardzo szerzej kolektywnie, poszerzać te kręgi empatii, no, chociaż ja myślę, że to się naprawdę zmienia i będzie się zmieniało. Póki co te nierówności troszeczkę faktycznie są ulepszane i nawet ja też ostatnio jak sobie oglądałam, to lekarz to też byli tylko mężczyźni, a kobieta jest pielęgniarką, tak?
Tak, tak. Też w tłumaczeniach na przykład przez AI, tak? Jeżeli tłumaczysz z angielskiego, gdzie formy są bezosobowe, natychmiast tłumaczę na formę męską. Ale przechodząc powoli do wątku ostatniego mojego na dzisiaj, przekornie cię zapytam, bo wpływ na psychikę sztucznej inteligencji i w ogóle technologii, przede wszystkim tego, że siedzimy w smartfonach, że jesteśmy dużo na mediach społecznościowych, że przekłamujemy nasze życie, pokazujemy, że narracja może być tylko pozytywna, a nawet jak jest negatywna, to i tak pokazuje jakieś pozytywne elementy. To wszystko o tym dużo się mówi. A przekornie zapytam ciebie, czy widzisz jakieś możliwe pozytywy na stychu tematu technologia i tematu wyzwania związane z psychiką, z depresjami?
Oj, bardzo, tak, jasne, bo faktycznie skoncentrowałyśmy się na tej ciemnej stronie mocy, ale tych jasnych wątków jest bardzo dużo. W ogóle zajęcia, które ja prowadzę ze studentami na SWPS, na takim kierunku psychologia i technologia, my chcieliśmy się skoncentrować właśnie na tym, jak można wyciągać zarówno użytkowników lovebotów, jak i obserwatorów wirtualnych influencerów, czyli takich sztucznych bytów zasilanych sztuczną inteligencją, do świata offline. Prawda? Do czego te postaci i w jaki sposób mogłyby się przyczynić, żebyśmy my bardziej działali w środowisku tego świata fizycznego, budowali, wzmacniali nasze wspólnoty. I słuchaj, ja byłam zaskoczona, ale też bardzo tak naprawdę szczęśliwa, że młodzież odnalazła tyle nieoczywistych kontekstów, które wydawały im się absolutnie kuszące i fajne. Na przykład projektowali wirtualnych influencerów, seniorów i seniorki, takie postaci po 70 roku życia, które na przykład przedstawiały na swoich kontach instagramowych grzybobrania. I była pani Krysia wirtualna, która zapraszała na wycieczki do lasu i potem no, projekt był taki, żebyśmy rzeczywiście my i obserwatorzy spotkali się w sobotę, szli sobie na spacer do lasu. Było wiele takich botów, które miały właśnie wspierać psychoterapię. W jaki sposób? W taki, żeby ta sztuczna inteligencja i no taki właśnie psychobot był narzędziem w rękach psychoterapeuty na etapie zbierania wywiadu, ponieważ to zazwyczaj zabiera bardzo dużo czasu. Więc tutaj takie pisanie dziennika z chatbotem, czyli to, że on detektuje pewne sfery, czyli na przykład co, jaki jest tutaj twój taki główny obszar problemowy, czy to są jakieś stany lękowe, prawda, czy bezsenność, więc jakby zbieranie bardzo dużej ilości danych, że w momencie, kiedy już spotykasz się z rzeczywistości, z lekarzem, z osobą, która ma tutaj cię wesprzeć, ona ma już bardzo duże, wiesz, może wniknąć w twoją dokumentację, oszczędzając czas, więc do tego te narzędzia są fantastyczne. Ja w ogóle myślę, że jeśli one będą działały w taki sposób, że będą traktowane po prostu jako narzędzia, nie będziemy się oburzać, że jest, nie wiem, psycholog AI, prawda, AI therapist i mówić, ojejku, jak to w ogóle jest i bez człowieka. Nie, to ma rzeczywiście też wspaniały wymiar, bo jest tam zagregowana ogromna wiedza. To przecież tak jak w różnych aplikacjach medytacyjnych, my też możemy agregować wiedzę bardzo wielu, prawda, mistrzów duchowych, wiedzę dotyczącą wellnessu i dobierać rzeczy jakieś dla siebie, a jednocześnie chodzić na jogę, mieć, prawda, bardzo fajne więzi tak. społeczne wytworzone w takich przestrzeniach. Tak tutaj, oczywiście tutaj rzecz, kiedy to dotyczy depresji, zaburzeń psychicznych, no możemy powiedzieć, że no jest dużo poważniejsza, wymagająca tutaj naszej szczególnej uwagi, ale no, nie oszukujmy się, my nie żyjemy w krainie pieczonych gąbków, to nie jest idealny świat, my musimy sobie pomagać nie w odniesieniu do wzorca idealnego, tylko stanu faktycznego. Stan faktyczny jest taki, że niedobór tych specjalistów jest ogromny. No, teraz jakiś chyba miesiąc temu, prawda, Rafał Trzaskowski taki program wprowadził, że miasto dofinansuje młodych chętnych zostać psychiatrami, a później będą kilka lat pracować na rzecz instytucji miejskich, więc już widać, że są realne, powiedzmy, działania na rzecz dobrostanu gdzieś, no tutaj młodzieży u nas w Polsce. Natomiast te rozwiązania AI-owe, tak, one będą moim zdaniem bardzo, bardzo wspierające, tylko właśnie musi być tutaj moim zdaniem albo certyfikacja, albo no, nie uda się, jeśli po prostu kto będzie miał lepszy system, lepiej go zareklamuje, ten wygrywa. To są zbyt poważne rzeczy, więc tak naprawdę nie chodzi nam do końca o AI, tylko jego adaptację społeczną, prawda? I taki uzus, który będzie najbardziej owocny dla szerokich grup.
No właśnie, ja liczę, że jednak kilka takich obszarów pozytywnych zostanie pociągniętych przy możliwościach technologii. Także ja wierzę też w taką odpowiedzialność społeczną, wierzę w to, że im lepiej będziemy rozumieć technologię, tym na takim poziomie zwykłego człowieka będziemy się chcieli angażować w te procesy, które będą powodowały, że dużo lepszego, dużo więcej lepszego, dobrego będzie się działo. I otworzyłyśmy pytaniem o negatywne zagrożenia, o zagrożenia w ogóle, a chciałabym zakończyć, czy wiążesz jakieś nadzieje z przyszłością, głównie AI? I jeśli tak, to czy jakieś trzy przychodzą ci do głowy?
Wiesz, no wiąże ogromne, nie ukrywam, że my w Stowarzyszeniu Transhumanistycznym od lat się zajmujemy, no, właśnie takimi wizjami przyszłości solarnymi, słonecznymi, też pozytywnymi, związanymi między innymi z longevity. Wiem, że to jest kwestia, która Ciebie też zajmuje i bardzo często na Masters and Robots przecież pojawiali się eksperci w tym wymiarze. Ja myślę, że to jest fantastyczny wymiar medycyna, w którym AI będzie nam pomagać. To już się oczywiście dzieje, nie tylko na poziomie na linii AI lekarze, tak, czyli no właśnie rozpoznawanie obrazów, wspieranie medyków w ich codziennej pracy, ale właśnie badania naukowe. Dostaniemy tak niesamowitego przyspieszenia, że znowu podczas takich rozmów jak nasza, myślę, że głównym problemem będzie później redystrybucja sprawiedliwa pewnych osiągnięć, które AI w medycynie będzie miało, tak, od skręcania białek, po wymyślanie leków na szereg chorób, po właśnie dążenie w tą stronę immortalizmu, czyli wydłużania życia w zdrowiu i w dobrej kondycji. Bardzo na to liczę. No, oprócz tego niewątpliwie produkcja żywności, rolnictwo, no to jest też fantastyczny temat. Ja pamiętam, jak byłam zafascynowana na jednym z Masters and Robots wykładem. Wiesz co, gdyś przypomniał, jak się nazywał? Profesor Solandi, który zajmował się produkcją sztucznego mięsa, tak? Dla mnie.
A tak, profesor Mark Post.
Tak, tak, no sobie fantastyczna sprawa, no dla mnie osobiście, myślę, że dla wielkiego grona moich znajomych, którzy są też wegetarianami, no rzecz, która budzi ogromne nadzieje, tak?
Dokładnie nadzieje. Jak dla mnie, jak ciężko jest będąc wegetarianką przyswoić tyle białka, ile się mówi, że dzisiaj trzeba, 2 gramy na kilogram ciała.
Tak, więc to są wspaniałe obszary, no oprócz tego, to, co już dzisiaj się dzieje, to przecież wsparcie rolnictwa, znowu przez systemy rozpoznawania obrazów, prawda, gdzie dotrzeć z niektórymi obszarami, więc no paradoksalnie to, co my potrafimy dzięki AI zrobić w świecie, prawda, czyli od tej pozytywnej kolonizacji naszego ciała po nasze środowisko, to znowu tą rzeczą, która pozostanie nam do debaty, to będą te kwestie etyczne dotyczące każdego z tych, właściwie z tych aspektów, prawda? Bo za każdym znowu odkryciem to będzie przedłużenie życia, czy obfitość i właśnie może w realu ta kraina pieczonych gołąbków, no to będą kolejne pytania, nie? Jak żyć po prostu, jak żyć z tymi systemami, ale na pewno są to też wspaniałe osiągnięcia i myślę, że bardzo ciekawe czasy przed nami.
I tak zakończmy dzisiejszą tą rozmowę. Myślę, że warto sobie zdawać sprawę i z możliwości, i zagrożeń. Taki sceptycyzm technologiczny, ale z kroplą nadziei wydaje się dzisiaj być takim dobrym kierunkiem, żebyśmy wykorzystali jak najlepiej, ale też świadomie starali się wypłaszczać i przeciwdziałać tym wyzwaniom, bo nie wszyscy są interesariuszami dobra społecznego, nie wszyscy, którzy są u sterów tej technologii.
Zgadza się.
Bardzo Ci dziękuję, Ada. Będę Cię prosiła, żebyś podsumowała też te wszystkie świetne polecajki, które cytowałaś po drodze, bo wrzucimy je też, żeby... Ja sama wynotowałam tu kilka rzeczy, których nie znałam i jesteś zawsze nieocenionym źródłem. I myślę, że nasi słuchacze też chętnie docenią różne źródła, z których Ty korzystasz. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Podkreślam jeszcze raz, Ada pracuje z nami, jest speakerką w biurze speakerskim Digital University, z czego bardzo się cieszę. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i myślę, że do niej jeszcze nie raz wrócimy.
Dzięki pięknie, do zobaczenia.
Do zobaczenia, dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień.